to jest bohater dziecięcy, ale bohater, który jest wspólny dla dorosłych i dla dzieci. I takich bohaterów mamy w literaturze europejskiej całe mnóstwo. I w zasadzie dzięki dzieciom i dzięki dorosłym, którzy mają w sobie tę dziecięcość, którzy zachowali w sobie tę dziecięcość, możemy na ten świat patrzeć z taką eskapistyczną wyobraźnią, z taką ucieczką od rzeczywistości. Nie bez powodu profesor Tolkien stworzył Shire, stworzył świat zielony, cudowny, który właśnie jest takim odstępstwem od cywilizacji i który jest jednocześnie bliżej tak zwanej duszy świata, o której pisał kiedyś jeden z filozofów Schelling. Zresztą i Mały Książę, i cała trylogia Tolkiena, Hobbit i wcześniej inne książki, ale także Alicja w Krainie Czarów, Kubuś Puchatek, bohater Korczaka, Król Maciuś I. To są bohaterowie filozoficzni niesamowicie, owiani tajemnicą. W zasadzie nie umiemy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego oni nas tak fascynują. Minęło przecież prawie 100 lat od wydania niektórych książek, na przykład od wydania Piotrusia Pana, a my ciągle jesteśmy zafascynowani małym chłopcem, który gdzieś tam fruwa i który tak naprawdę nigdy nie chce dorosnąć. Czy też na przykład bohaterką szwedzką Pippi Langström, która także zażywa pigułki arbuzowe i też nigdy nie chce dorosnąć, bo ta dorosłość wcale nie jest taka fascynująca. Myślę, że dzieci to taki wyjątkowy naród szalenie tolerancyjny, który właśnie poprzez bohaterów literackich zawiera wielkie przyjaźnie. To jest ta międzynarodowa wymiana poprzez książkę, bo to są po prostu teksty, które nigdy się nie zestarzają. Zawsze będziemy do nich wracać. W zależności od tego, w jakim jesteśmy wieku, to z taką wiedzą, z takimi doświadczeniami osobistymi do tych tekstów wracamy. Myślę, że dorosłym coraz bardziej potrzeba jest tekstów dziecięcych i to prawda, co napisał Andrzej Stasiuk, współczesny prozaik Polski. Dzisiaj to my dorośli zakradamy się do dziecięcego pokoju. To my dzisiaj potrzebujemy tej literatury dziecięcej. To jest to, co mówił kiedyś ksiądz Twardowski, że okruchów miłości, wiary i nadziei na świecie jest wiele, ale tylko literatura dziecięca potrafi je zebrać i docenić.
Tak o literaturze dziecięcej mówiła profesor Urszula Chęcińska kiedyś w rozmowie z Agatą Rokicką. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci. Jest to święto, którego datę wyznaczyły narodziny jednego z najbardziej znanych Duńczyków na świecie. 2 kwietnia 1805 roku to dzień, w którym urodził się Hans Christian Andersen, autor baśni, na których wychowały się pokolenia dzieci na całym świecie, takich jak Brzydkie Kaczątko, Calineczka czy Królowa Śniegu. Kto z nas nie zna tych baśni? Od 1967 roku właśnie 2 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci. Co roku inne państwo organizuje to święto, za każdym razem pod innym hasłem. Polska miała ten zaszczyt w 1979 roku. Tym razem gospodarzem święta jest Japonia, a hasło brzmi, uwaga, przemierzaj morza na skrzydłach wyobraźni. Które z książek naszego dzieciństwa pozwoliły rozwinąć nasze skrzydła wyobraźni? O tym chcemy dzisiaj porozmawiać. W studiu Anna Rutkowska, kierownik działu promocji miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie. Dzień dobry. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I Katarzyna Brzozowska, animatorka, autorka spektakli dla dzieci i książek. Więc, drogie panie, jakby książki waszego dzieciństwa, książki, które wpłynęły na was i zadecydowały, że jesteście, kim jesteście. Jak to jest? Anno?
Nie ma jednej ulubionej książki, która wpłynęła na mnie i wpłynęła na to, że czytam i pracuję z książką na co dzień. Natomiast książek tych już było bardzo dużo. Teraz byłam u rodziców i przechodziłam obok pierwszej biblioteki, do której byłam zapisana jeszcze w wieku chyba przedszkolnym. I tak wspominałam z takim sentymentem to miejsce. I odkąd pamiętam, odkąd zaczęłam czytać, pochłaniałam wszystko, co mi tylko wpadło w rękę. I mam wrażenie, że nie wszystkie książki były adekwatne do wieku, ale tego wcale nie żałuję. Więc pierwsze książki, które pamiętam, to chyba baśń o rybaku i rybce Puszkina. Mhm. Nawet pamiętam okładkę, bo to wydała nasza księgarnia. Coś było tam z czerwienią i taka trochę groźna postać na okładce. No a wcześniej to te książki, które czytała mi mama najczęściej.
Ja miałam starsze rodzeństwo i takie były książki, nie wiem, czy panie pamiętają, tak spoglądam na was, jesteście trochę młodsze, było Poczytaj mi mamo, to nie były takie grube książki, mnie brat i siostra czytali. To oczywiście też były bajki takie najbardziej popularne, a Kasiu, to...
Ojejku, przede wszystkim dobry wieczór, Chciałabym na wstępie powiedzieć, że bardzo, ale to bardzo podoba mi się hasło
tegorocznej
edycji. W mojej kolejnej książce mam takie motto, które sobie wymyśliłam: gdy twój pokój staje się kosmosem. I kiedy byłam dzieckiem, to było tak, że zakładałam kołdrę na głowę, zapalałam latarkę, otwierałam książkę i czytałam po nocach. I faktycznie, gdy otwierałam książkę, mój pokój stawał się kosmosem, portalem do innych światów, co niestety trochę martwiło rodziców, bo potrafiłyśmy tak z siostrą czytać całe noce, byłyśmy niewyspane. Ale tych książek, które były dla mnie ważne, było tak dużo, że naprawdę trudno byłoby mi opowiedzieć o jednej. Praktycznie odkąd pamiętam, czytałam i ważne też jest to, że wychowałam się w PRL-u i wtedy książki były na wagę złota. Możecie to panie pamiętać, zbierało się makulaturę, szło się do skupu, sprzedawało się makulaturę, dostawało się talony na książki. Tych talonów nie było dużo, tych egzemplarzy wspaniałych książek też nie było wiele. Szło się do księgarni, ja się wychowałam na Niebuszewie, były dwie. Na Kołłątaja, na Krasińskiego, te moje ulubione. I ja pamiętam, jak...
Nie ma ani jednej z nich.
Tak. Ja pamiętam, jak trzymałam ten talon i on był jak złoty bilet z Willy Wonka, z tego filmu, z tej książki też. I ja musiałam za ten talon wybrać jedną albo dwie książki. Naprawdę, chodziłam bardzo długo pomiędzy tymi półkami z książkami i wiedziałam, że ten wybór jest na wagę złota, że to będzie jedna książka na miesiąc na przykład, bo tak wtedy było. Więc... czułam, że książka, która trafia w moje ręce, to prawdziwy skarb. Zresztą mama mi też mówiła, wybierz dobrze. Pamiętaj, wybierz dobrze. I potem było tak, że mama siadała wieczorem przy łóżku i te książki się czytało, bo praktycznie niczego innego nie było, tak? Po całym dniu hasania na podwórku siadało się wieczorem, my się kładłyśmy spać, mama otwierała książkę, pokój zamieniał się w kosmos, w portal i mama czytała. I może zacznę banalnie, a może nie. Moja przygoda z literaturą zaczęła się od bajek. Był taki piękny zbiór bajek U złotego źródła, absolutnie przepiękny, piękne ludowe baśnie, które nie szczędziły dzieciom lęku. Tam było się czego bać, tam były czarownice, tam było palenie skóry, którą zrzuciła królewna zaklęta w żabkę w ognisku, tak? Tam były podróże do chaty czarownicy. I pamiętam, że pierwsze literackie moje przygody i pierwsze dreszcze, które miałam, to były właśnie baśnie U złotego źródła. I od tego bym zaczęła. Jeżeli będziemy mieli więcej czasu, to będę mówiła, jak to się potem u mnie rozwijało.
Ja myślę, że to jest w ogóle bardzo ważne, jakie książki dostajemy i w jakiej atmosferze je w ręku dostajemy jako dzieci. Mówi się dzisiaj, że wiele osób wie o tym. Ostatnio Empik zrobił badania i mówi, że 90% małych dzieci ma regularny kontakt z książką. To bardzo dużo by było. Nie wiem, może to nie są zbyt dokładne badania, bo myślę, że 90 to jest bardzo dużo. Ale sama mam w rodzinie małe dzieci i widzę, jak mój siostrzeniec czyta i czterolatka przez to, że tak dużo usłyszała bajek, tak wiele razy czytała, czy czytano jej bajkę, to ona dzisiaj potrafi w wieku 4 lat czytać. Składa pięknie litery, nauczyła się tego sama. Przy okazji, jakbyśmy powiedzieli. Mówi się też, że w tym najmłodszym czasie dzieciakom się czyta. Potem rodzice jakoś od tego odchodzą, mają coraz mniej czasu, coraz mniej energii. Potem jak dzieci idą do szkoły, to się trochę zmniejsza. Mówi się też, że nawet tak do 70% dzieci w wieku do 5 roku życia ma rzeczywiście kontakt z książką dość regularny. Jak to jest, Aniu, u was w bibliotece? Czy te książki dla dzieci mają powodzenie? Czy warto je kupować? Czy one się kurzą raczej?
Warto kupować do biblioteki?
Tak, czy w bibliotece warto je kupować? Czy często musicie je kupować?
Oczywiście. Książka dla dzieci jest równie ważna jak książka dla dorosłego czytelnika i musimy być na bieżąco z tym, co się czyta, z tym, co jest wartościowe i po co... No bo przecież gdybyśmy nie kupowali nowych książek, dzieciaki nie znalazłyby u nas nic do czytania ciekawego. Pani Kasia mówiła o tych książkach z dzieciństwa, które doskonale pamiętamy, jakie były. Ja też czytałam te książki na żółtym papierze, słabo zadrukowane. Teraz te książki wyglądają zupełnie inaczej. Są pięknie wydane. ilustracja i tekst się uzupełniają. Jest dbałość o ilustrację również. Więc dziecko po prostu przenosi się do takiego magicznego, zaczarowanego świata i wystarczy czasami tę książkę wystawić na regale w odpowiedni sposób, okładką do przodu, żeby dziecko zachęcić do tego, żeby po książkę sięgnęło, bo ona świeci, błyszczy, ona jest piękna, kolorowa, a później za tą okładką idzie cała zawartość, cała treść. I my kupujemy te nowe książki, żeby dzieci zachęcić właśnie
przez nie do czytania. Czyli nie kurzą się u was w bibliotece,
absolutnie
w żadnym oddziale.
Nie. I są wypożyczane. Nie, no myślę, że nie w żadnym. Dbamy o to, żeby prowadzimy selekcję, żeby te książki były atrakcyjne. No i też duża rola naszych bibliotekarzy, którzy polecają książki i wiedzą, co warto tak naprawdę przeczytać, bo ciągle niestety mamy takie książki, które są źle wydane. No niestety tekst jest słaby, a my dorośli jesteśmy od tego, żeby dzieciom wskazać właściwą drogę.
No właśnie, jakie książki powinniśmy czytać dzieciom? Do jakich powinniśmy sięgać się z dziećmi? Ja myślę, że pierwsza zasada to chyba sami powinniśmy czytać.
Tak.
Bo inaczej dzieci nasze nie będą tego robiły.
To zdecydowanie. No mnie nauczyła czytać książek mama, to już mówiłam. Ona naprawdę zawsze, mimo tego, że była zapracowana, znajdowała ten czas, siadała przy tym łóżku. To też jest niesamowite, że potrafiła zgasić światło, zapalała lampkę i robiła taki magiczny klimat. I też jest też coś takiego, że książki mi w procesie dojrzewania, dorastania, gdy miałam kompleksy, gdy siebie nie lubiłam, były dla mnie taką ucieczką. I pamiętam, że bardzo, co będzie chyba oczywiste, kiedy byłam nastolatką i naprawdę miałam kompleksy, nie mogłam na siebie patrzeć, wydawało mi się, że wiecie, za długie ręce, że jestem brzydka, pomogła mi Ida Sierpniowa-Musierowicz. To jest wspaniała książka, gdzie główna bohaterka też czuje się kanciasta, niezaładna. Ta książka pomogła mi oswoić moje dorastanie. Kłamczucha Musierowicz, to też była taka pozycja, która mnie bawiła, która była świetna. Mam takie wyjątkowe, magiczne przeżycie z jedną z książek, poprawcie mnie, drogie panie, jest taki francuski pisarz Justin Gardin. Chyba dobrze to wymawiam. On napisał Świat Zofii i Tajemnice Jokera i pamiętam, że nie wiem...
Troszkę starsze dzieci.
Tak,
no?
Ale wiesz, no jednak jeszcze młodzież, dzieci. Pamiętam, że jak czytałam Świat Zofii, miałam 17 lat i tam mi się przydarzył podczas tej lektury zupełnie magiczny moment. Czytałam tę książkę. Ja jestem z Lipca, urodziłam się w 1975 roku i czyta się tą książkę, ona jest bardzo gruba, 400 stron. W pewnym momencie dochodzę do zdania, kiedy mama tłumaczy głównej bohaterce: Zosiu, urodziłaś się 15 lipca 1975 roku i nagle ja przebijam ścianę, znajduję się w tej książce i czuję się jak ta Zofia. Jestem przytulona przez tą literaturę, przez tą mamę z książki, więc książka nie dość, że jest przyjacielem, że otwiera te światy, to też potrafi utulić, przytulić. I no mnóstwo było takich książek, tak? Nie wiem, czy czytałyście Niziurskiego, bo to chyba pytanie retoryczne. No, Szkolny Lutokulla i ja, Siódme wtajemniczenie. Ile ja się przy tych książkach naśmiałam. Pamiętam, że tak głośno się śmiałam, że tata co rusz otwierał drzwi, sprawdzał, czy ja nie zwariowałam, co się dzieje. No przecież tutaj sam pan profesor Skrędo mówił też, tak? Czytało się Pana Samochodzika. Każdy miał swoją ulubioną część.
To po prostu.
Tak, czytało się to pasjami, tak? Więc tych książek naprawdę było dużo. Też pamiętam, że jestem z tego pokolenia, które wychowało się i uwielbiało wiersze dla dzieci Gałczyńskiego. Mój ulubiony wiersz z dzieciństwa, w ogóle ze wszystkich wierszy, to był Sen psa Gałczyńskiego, bo wychowywałam się z seterem irlandzkim, którego ubóstwiałam. Więc jak mama przeczytała nam wiersz Sen psa na polu kalafiory, nie wiem, czy kojarzycie, on jest tak fenomenalny, to ja zwariowałam i tego wiersza jako sześciolatka nauczyłam się na pamięć, sama z siebie, tak go lubiłam. I mówiłam ten wiersz mojemu psu. Brzechwa. Naprawdę moje pokolenie kochało wiersze Brzechwy. One były świetne dla nas.
Kolejne pokolenia też uwielbiają.
Tak, uwielbiają, tak. Tuwim, Brzechwa. Mhm.
Skoro wiemy, że czytanie jest takie ważne i takie niezwykłe, mam nadzieję, no skoro tak dużo osób czyta swoim dzieciom, to znaczy, że pozostali też wiedzą, ale popełniamy czasami błędy. Pierwsze to nie czytamy przy dzieciach. Mhm. W związku z tym one się do tego nie przyzwyczajają, nie widząc rodziców z książką, same nie będą chciały z tą książką przebywać. Drugie bardzo ważna, czy kolejna bardzo ważna rzecz, to książka, czytanie musi być przyjemnością. Zdarza się, że do biblioteki mama mówi, no weź wybierz sobie tą książkę. No weź tą, taki nakaz. Zdarza się tak, czy raczej nie?
Ale też przychodzą na przykład babcie czy dziadkowie z wnukami i sięgają po książki ze swojego dzieciństwa. I owszem, część tych książek jest świetnych i ponadczasowych, bo ci autorzy się przewijają przez kolejne pokolenia, ale są też takie książki, które są trudne do czytania. Chociażby dużo się dyskutuje teraz przy okazji kanonu lektur szkolnych. Jeśli weźmiemy książkę Plastusiowy pamiętnik, to nie mówmy, że ta książka jest przestarzała, niezrozumiała, bo naszą rolą też jest, żeby wspólnie, z tego można, słuchajcie, zrobić piękne spotkanie międzypokoleniowe, bo możemy usiąść z tym dzieckiem, poczytać Plastusiowy pamiętnik,
wiesz, ale kto pamięta taki piórnik, jaki miał Plastuś, prawda? Gdzie taki piórnik? Gdzie takie ołówki? Gdzie kołamasz?
Ja mam w domu taki drewniany piórnik otwierany.
Stało się w kolejce.
I to można, ale słuchajcie, jak można o tym pięknie opowiadać. A potem mamy zdziwienie, dlaczego nie rozmawiamy o naszych, o historii, o przeszłości z naszymi babciami, dziadkami. No rozmawiajmy. Właśnie ta książka i takie spotkanie jest do tego okazją.
Myślę, że też takim kluczem jest, żeby oprócz tego, że wybieramy, na przykład idziemy z dzieckiem do biblioteki czy tam do księgarni, pozwalamy mu wybrać książkę, ale też fajnie jest wybrać książkę wspólnie, taką, która będzie się nam wszystkim w rodzinie podobała i zrobić z tego wspólne czytanie. To się naprawdę zdarza, naprawdę rodziny czytają całościowo. Wiem, bo ja też do tego staram się namawiać, żeby robili taki teatr, żeby czytali na rolę, żeby robili z tego zabawę. I naprawdę to się zdarza, mam takie sygnały od czytelników chociażby mojej książki, że oni to robią, nawet pochwalę się, co jest bardzo miłe. Grupa rodziców czytających, chyba z zespołu szkół specjalnych numer 7 w Szczecinie, sami nagrali fragment książki Stuk Oszaleć i zrobili z tego audiobooka. Sami po prostu usiedli, podzielili się na role, więc fajnie jest, jeżeli każdy ma swoją ulubioną książkę, ale warto też poszukać takiej lektury, która nas na przykład wieczorami połączy. Nawet, wiecie, nie wiem, audiobooka, będziemy jechać na wycieczkę gdzieś w wakacje, to w samochodzie nie siedzimy, dzieci nie siedzą w telefonie, tylko odpalamy audiobooka i słuchamy go razem w czasie podróży. To naprawdę pomaga, fajnie nas zbliża do siebie. Potem dyskutujemy.
A jakie wspomnienia mogą potem być, prawda? Kolejna rzecz, bo tu takie, proszę Państwa, znalazłam wademekum. Co zrobić, żeby nasze dzieci chciały czytać? Co zrobić, żebyśmy my czytali? Mówi się też dużo o tym, żeby dbać o książki, żeby jednak dzieci nie rysowały tych książek. Znaczy, ja mam zawsze taki dość duży problem, czy to takie nazbyt dbanie o książki nie jest przesadą w drugą stronę. Ja się boję kreślić po książkach, ja nie lubię kreślić po książkach. Ale wiem, że tak powiem, z wiekiem, że czasami podkreślenie dobrze wpływa na mnie samą w książce. Więc pytanie jest, jak dbać o książki? Jak to jest? Jak przychodzą książki zniszczone, zalane kawą, herbatą, no może herbatą albo sokiem do biblioteki? Bywa różnie.
Bywa różnie, wzdycham ciężko, bo bywa różnie. Niestety takie książki też są. Jeśli już jest książka zniszczona tak, że nie nadaje się do użytku, czytelnik zobowiązany jest do tego, żeby ją odkupić. Ale generalnie są zakładki przede wszystkim. Ja przyznaję, że bardzo nie lubię tego rozkładania książek bibliotecznych, bo one się po prostu rozklejają, są teraz niezbyt dobrze wydawane. To się często zdarza. A jeśli, no wiadomo, że po takiej książce też się nie powinno pisać, jeśli coś nanosimy.
Mówimy o książce z biblioteki, prawda?
Tak.
Ale co ze swoją, własną? Też chyba powinniśmy ją szanować. Niezależnie od tego, czy ona jest nasza, czy ją potem wyrzucimy, czy ją komuś oddamy. Proponuję to drugie. Szczególnie mówię o dziecięcych książkach, ale ten szacunek do książki chyba jednak powinien być, prawda?
Pewnie, że tak. To spotkanie z książką jest czymś takim intymnym i o książkę myślę, że warto dbać. Można ją potem komuś pożyczyć. To, o czym mówiłaś, Małgosiu, o tym kreśleniu po książce. Ja tego nie robię, ale czasami mi się zdarza, że sobie coś tam zaznaczę. Coś, co jest istotnie...
Co można zetrzeć, nie?
Tak. Coś, co jest dla mnie istotne, ważne, ale wiecie co? Ostatnio zaczęłam to robić, bo stwierdziłam, że to jest moja książka i to jest takie moje własne, osobiste. Ja tym podkreślę coś, do czego być może za jakiś czas wrócę. Zastanowię się nad tym. No i właśnie to podkreślam, więź taką moją z książką.
A ja tu powiem odrobinę coś kontrowersyjnego i ja lubię znajdywać ślady po poprzednich czytelnikach. Pamiętam, że ja w ogóle lubię chodzić po antykwariatach.
Ale to na książkach bibliotecznych?
Nie, powiem inaczej, ale bardzo lubię chodzić po antykwariatach i znajdować książki z jakimiś dziwnymi podkreśleniami, z jakimiś dedykacjami. Prowadzę wtedy śledztwo swoje prywatne. Znalazłam książkę, wiecie, z 70-tych lat, z jakąś dedykacją dla Ani. I powiem, że kiedyś mi się spodobało, że kupiłam książkę zalaną, miała plamy od kawy, ale poprzedni czytelnik namalował do tych plam płatki kwiatów i łodygi, zrobił z tego taki rysunek, że ja stwierdziłam, że to tylko dodaje wartości. Oczywiście nie róbmy tego celowo, nie rzucajmy tą książką, ale jak ktoś podkreśli ołówkiem, zaznaczy coś, zagnie delikatnie, albo właśnie zostawi jakąś wskazówkę, jakiś ślad, to mnie to, muszę powiedzieć, bardzo kręci. Mi się to podoba. I to też, jeżeli już mamy taką książkę z biblioteki i znajdziemy coś takiego, to pobawmy się z tym dzieckiem. Zobacz, ktoś tu czytał. Ktoś podkreślił to zdanie. Może ty też ołówkiem delikatnie podkreśl swoje ulubione, bo to zawsze można wymazać. Ja jestem jednak za tym, żeby delikatne, drobne ślady zostawiać, że ta książka powinna być wędrująca, że ona nie powinna być taka, wiecie, sterylna, piękna, nowa, pachnąca. Oczywiście to jest coś niesamowitego, jak kupujemy książkę, ona jest nowa, otwieramy, ona pachnie.
Chciałoby się powiedzieć, żeby ona żyła, prawda?
Tak, książka musi żyć, ona jest częścią naszego życia. My też nie jesteśmy, wiecie, cały czas pięknie ubrani, uczesani. Jesteśmy tak jak książki trochę, więc ja lubię te ślady.
Chciałabym na zakończenie, bo oczywiście, jak to zwykle bywa przy fajnych tematach, czas szybko płynie. Jak się pisze dla dzieci książki? O czym powinniśmy pamiętać? Jesteś autorką książek, to trochę już na ten temat coś wiesz. Bo to nie jest... Owszem, my mamy małe dziewczynki w sobie jeszcze, ale to nie jest tak, że my już do końca jesteśmy tymi dziewczynkami. Jednak doświadczenie nam trochę pomaga albo przeszkadza, nie wiem.
Wiesz co, w ogóle chyba pisanie jest takim sprawdzianem, jest to trudna sztuka, ale ja po prostu nie potrafię przestać. Wiem, jak to brzmi. Nie ma chyba jakiejś takiej, nie wiem, recepty na to, jak pisać dla dzieci. U mnie sprawa była taka, że ja zrobiłam najpierw dwa spektakle dla dzieci. Na jednym zresztą byłaś. I był tak fantastyczny odzew po tych spektaklach, a one były dosyć drogie i to były pieniądze z dotacji. Tych funduszy już się nie dało powtórzyć. Ja po prostu w COVID-zie usiadłam, kiedy było mi bardzo smutno i nie miałam co z sobą zrobić i zaczęłam zamieniać te spektakle w tekst,
w opowieści.
I to jakoś poszło. To też nie było proste, bo najpierw był spektakl, ja myślę, bardziej obrazami niż słowami, ale udało mi się. I u mnie to jest trochę tak, że może jakiś doświadczony pisarz, ja jestem autorką, wydałam dopiero Stuko Szelest, druga książka będzie wydana w czerwcu, takie są plany, więc może nie jestem tutaj odpowiednią osobą, żeby mówić, dawać rady, ale ja trochę piszę dla siebie tej sprzed lat. Może to nie jest fajne.
To jest dobre.
Wiesz co, piszę dla siebie, dla 7-letniej dziewczynki, myślę, jaką ja bym wtedy chciała dostać książkę do ręki. Ja lubię historię i lubię opowieści. Dla mnie to musi płynąć. Dzisiaj jest mnóstwo wspaniałych książek dla dzieci, ale też jest dużo takich, gdzie większą część tej książki stanowią ilustracje i pomysł, a tekstu jest na przykład 3 zdania. Ja lubię historię, która płynie, którą się opowiada.
No to zależy oczywiście od wieku dziecka, bo też pamiętajmy, że dziecko naprawdę bardzo się zmienia. Też musimy jako rodzice być bardzo czujni, żeby wiedzieć, co dla którego dziecka jest, bo dziecko też jest bardzo łatwo zniechęcić do opowieści. Jeżeli książka jest zbyt trudna, opowieść jest zbyt skomplikowana, to ono się szybko znudzi. Tak. Więc te całe strony zapisane, to na pewno nie tak szybko i nie
wiesz
tak
co?
Wcześnie.
Ale tu jest taka jedna też porada zresztą, którą wszyscy mówią. Czytasz na głos to, co piszesz, jeżeli to płynie jako powieść właśnie opowiadana przez mamę przy łóżku albo przez babcię i ty to czujesz, to ma rytm, to ma tempo i to płynie, to ty to wewnętrznie czujesz, że to jest dobre i że to się da przeczytać.
A jak jest coś nie tak, to myślę, że też wewnętrzna mała dziewczynka mówi, no Katarzyno.
Daj spokój,
Kasia,
co ty tam
mówi,
robisz.
Co ty tam robisz. A testowanie na dzieciach małych?
Tak. Wiesz co, ja najpierw wysłałam tekst, który jeszcze nie był wydany, do ludzi, na których mi, no, których lubiłam, szanowałam.
Może zaufać.
Może to też nie jest dobra recepta, bo im jest pewnie trudniej powiedzieć, tak, prawdę. Natomiast wysłałam do jednego profesora z uniwersytetu, bo studiowałam pisarstwo i dałam kilku osobom, które miały dzieci, które były w tym wieku, w którym...
Do których adresowałaś.
Tak, adresowałam. No i te informacje zwrotne były na tyle dobre, że się odważyłam, tak? Bo tu też chodzi o odwagę. Możesz być świetnym pisarzem i bardzo dużo osób takich jest. Moje koleżanki ze studiów mają w swoich szufladach takie teksty, że ja po prostu, no, nie bałabym się ich wydać. One się boją, bo tu chodzi o ten pierwszy krok, o odważenie się, bo jednak się też w jakiś sposób odkrywasz przed światem.
No tak, ale jak się nie spróbuje, to się oczywiście nic nie zdziała. No, zawsze trzeba zrobić pierwszy krok, żebyśmy poszli w nie wiadomo jak długą, a może krótką podróż, to zawsze pierwszy krok musi być. Proszę Państwa, my chcieliśmy dzisiaj powiedzieć, że czytanie jest niezwykle ważne, że obcowanie z książką to są światy niezwykłe i tylko myślę, że nawet film, o którym tutaj ojciec Dostatni opowiadał, że jego kształtował trochę film, bo to już takie były czasy, że jednak książka daje wielką wyobraźnię. I tutaj przypomnijmy, że ten Przemierzaj morza na skrzydłach wyobraźni, to hasło nie jest przypadkowe. Nigdzie tak daleko nie zajdziemy, jak nasza jak nam wyobraźnia pozwoli, prawda? To jest niezwykłe. Gdybyście panie miały powiedzieć, która lektura w dorosłości z dzieciństwa przeczytana, znaczy, nie wiem, czy dobrze powiedziałam, czy jest taka książka, którą przeczytałyście jako dorosła, a okazuje się, że zabrakło wam jej w dzieciństwie? Ja powiem szczerze, ja dopiero Kubusia Puchatka poznałam na studiach. Myśmy się tak strasznie bawili tą książką. Fantastycznie, że cytowaliśmy sobie oczywiście później jako studenci drugiego, trzeciego roku polonistyki fragmenty. Ja wtedy odkryłam naprawdę Kubusia Puchatka. U mnie wcześniej go w domu nie było. To jest taka lektura, właśnie nie wiem, czy bym ją tak dobrze zrozumiała jako mała dziewczynka, a czy macie takie książki, które odkryłyście jako dorosłe panie?
Ja Opowieści z Narni. I to w tym czasie, kiedy rządził Harry Potter. Nie byłam fanką Harry'ego Pottera, a czytałam go razem z moim synem, który też tam chyba po drugim tomie książkę porzucił i mój brat podsunął nam Opowieści z Narni i to
proszę
była ta
bardzo.
Książka.
No, nie wiem, czy Opowieści z Narni za twojego dzieciństwa już były, tak, czy za mojego, tak nie pamiętam.
Nie, nie, jest, właśnie
to
jest, nie.
Nie, nie, to nie były.
U mnie to było tak, że oczywiście czytano mi Muminki, jak byłam dzieckiem, ale ich kompletnie nie rozumiałam.
No to też jest książka bardziej dla dorosłych niż dla
dzieci. I dopiero ją poczułam, zrozumiałam, ile tam jest po prostu warstw jako dorosła kobieta i dalej je czytam i uwielbiam. I kolejna książka to znowu Justę Gardę, mam nadzieję, że dobrze wymawiam. I to jest Przepowiednia Jokera. Przeczytałam ją już jako dorosła kobieta, ale bardzo mi się podobała. I żałowałam, że nie czytałam jej.
Proszę Państwa, trzeba czytać sobie i naszym dzieciom, dlatego żeby były dobre wspomnienia i dobrą wyobraźnię, znaczy żebyśmy rozwijali naszą wyobraźnię. Anna Rutkowska, kierownik działu promocji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie i Katarzyna Brzozowska, animatorka, autorka spektakli dla dzieci, a także autorka książki Sztuko Szele. Stukania, tak? Bardzo dziękuję. Agata Rokicka, Małgorzata Frymus i Patryk Srokowski. Dziękujemy za dzisiejszy wieczór. Oczywiście Radio Szczecin na wieczór. Jutro o 20:00.
Dobranoc.
Dobranoc.